Nie chciałem, żeby tam... Dzisiejszy temat, który pojawił się w internecie, to jest skarb Jezusa. Skarb Jezusa to jest trochę prowokacyjny temat, bo nie wiadomo za bardzo, o co chodzi, ale myślę, że będziemy mieli przez te kilka minut możliwość dowiedzieć się, o co chodzi z tym skarbem Jezusa. Ponieważ zorientowaliśmy się, że ludzie odsłuchują nas też przez internet, więc teraz chciałbym się za nimi pomodlić, za tymi, których tutaj nie ma, bo z jakichś powodów nie mogą być, są gdzieś w drodze, aby kiedy będą słuchali tego kazania, to przeżyli też Boże błogosławieństwo. Ojcze, proszę Ciebie za tymi, którzy gdzieś daleko są, w podróży, pracują lub z jakichś tam powodów nie mogą tutaj być obecni. Proszę Ciebie, aby to słowo wyszło w Twojej mocy i aby to słowo wykonało swój plan, aby przyniosło błogosławieństwo do ich życia, aby dotarło do serca tego, kto słucha Twojego słowa, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za tą również możliwość i błogosław ich wszystkich. Amen. Poprosimy teraz pierwszą planszę. Wiecie, Jezus, może można wyłączyć połówkę. Jezus w kazaniu na górze na początku zaraz mówi coś o gromadzeniu skarbów. I to właśnie chcielibyśmy przeczytać. Kiedy wszedł na górę, zaczął nauczać, to mówi coś takiego. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Myślę, że to wszyscy dobrze znamy. Ten fragment to jest dokładnie Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 19 do 21 wersetu, strona 1033 w wydaniu brytyjskim. O jakie skarby chodzi? Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. To, co na ziemi gromadzimy, to jest materialne. Tak? Skarby materialne. I teraz proszę sobie wyobrazić, człowiek pracuje i parę miesięcy jego pracy to może być jedna złota moneta. Zaraz tu ją pokażę. Tak? Pokażę. To jest taka jedna złota moneta. To jest z czasów Polski, Szwecji. Kopia, ale złota. Na takie coś pracujesz kilka miesięcy. Taką kostkę wielkości Biblii możesz sobie uskładać w ciągu całego życia, jak nie będziesz dużo jadł, ani dużo wydawał pieniędzy. Taką kostkę przez całe życie mógłbyś sobie z tego metalu uskładać. I wyobraź sobie, że z taką kostką, ta moneta musi wrócić, z taką kostką, bo to jest dorobek całego twojego życia, idziesz do nieba. I wszedłeś. A anioł mówi, gdzie ty tutaj z tą cegłą? Ty mówisz, to jest dorobek mojego całego życia. Anioł mówi, miasto już jest pobudowane. Całe ze złota. Nie mamy kontenerów, nie mamy wysypiska śmieci ani deponii, gdzie ty się pchasz z tymi odpadami. A ty mówisz, ja pracowałem na to całe życie. Mówi, no to już chłopie, to leży wszędzie na ulicy. Po co żeś targał po prostu tą płytę chodnikową? Do czego? Dla kogo? My już mamy tu wszystko skończone, nie widzisz? Okazuje się, że wszystko na nic. Naskładałeś, Jacek? Niebiański asfalt, ale to przynajmniej jest do ozdoby. Ludzie odkładają, bo to jest dorobek życia. Taka kostka to jest całe życie, prawda? Ta moneta to jest kilka miesięcy pracy. No i anioł mówi, że to jest odpad, że to leży na ulicy, że oni już tego nie potrzebują, bo wszystko mają skończone, bo jest napisane, że miasto będzie przygotowane. Ulice ze złota, tak? Krawężniki złote. Do kanalizacji te wszystkie też ze złota. Wszystko ze złota. Asfalt ze złota. A ty targasz, to całe życie zbierasz. Na nic. Ani mówi na nic. Więc nie chodzi tutaj Jezusowi o zbieranie skarbów na ziemi. Mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie. No ale jak tam złota jest tak, to o jakie skarby mu chodzi? Tam, gdzie nic nie może tego zniszczyć. Dla tych, którzy uważnie czytają Biblię, jest 7 koron jako nagrody w niebie. 7 koron życia, które są nagrodami w niebie. Ja myślę, że jemu o to chodzi. Że możesz sobie zapracować na taki skarb w niebie w postaci jakiejś tam korony, jednej, drugiej, trzeciej. Później patrzysz, o, ten już wziął 3, ja dalej stoję w kolejce i nic. Ten już dostał 4, ja dalej nic. To są korony życia, nagrody za to, co robimy dla Boga. Taki system jest przewidziany, jest to w objawieniu częściowo opisane. Bardzo delikatnie trzeba to czytać, nie wszystko jest do końca wytłumaczone. Ale jakie skarby? I na koniec jeszcze w tym ostatnim zdaniu mówi tak, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Jeżeli skarb tu jest związany z tą monetą i żeby naskładać tego więcej, to serce nasze jest związane z tym, co robimy i ile odkładamy i żeby było tego więcej. Jeżeli myślimy o koronach życia, o nagrodzie w niebie za to, co robimy, a tutaj w żaden sposób nie jest to wynagrodzone, no to nie możemy się spodziewać, że nawet ktoś inny będzie to wiedział. To serce nasze jest przy tym, co robimy dla Królestwa Bożego, tak? Dlatego mówi, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Kto się chce więcej dowiedzieć na temat, gdzie jest serce twoje, to jest również nauczanie na ten temat na naszych stronach internetowych. Gdzie jest serce twoje? Tam podajemy wszystkie miejsca Słowa Bożego z całej Biblii, z Nowego, Starego Testamentu, abyśmy mogli to prześledzić. Jezus to skrócił. Skupiasz się na sprawach materialnych, twoje serce jest przy sprawach materialnych. Skupiasz się na sprawach duchowych, twoje serce idzie za sprawami duchowymi. To jest proste, jasne i nawet nie trzeba do tego teologii. Amen? Moneta dalej nie wróciła. Jeszcze mam 3, ale już nie puszczam tego w obieg. No właśnie. Ja wiem, że niektórzy wierzący mówią, pożycz mi, rozliczymy się w niebie. Posłuchajcie, dalej, abyśmy pozostali przy tym temacie skarby duchowe, bo to ten pierwszy urywek ze Słowa Bożego nie wyjaśnia nam pojęcia skarb Jezusa. Wiemy, co są skarby duchowe, tak? Ale dalej nie wiemy, o co chodzi z tym skarbem Jezusa. Zobaczmy dalej. Następne miejsce ze Słowa Bożego to jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 44 werset. Mi się to bardzo podoba, bo to jest przypowieść w jednym zdaniu. Myśmy już ją tutaj czytali. Jeśli ktoś ma Biblię, mógłby przeczytać to jedno zdanie. Byłoby fajnie. Ono też jest, jak nie ma z Biblii, to może przeczytać z ekranu. Kto może czytać takie duże litery? To już dla rencistów, nawet bez okularów. Kto przeczyta? Strona 1044, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 44. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Na samym początku Jezus opowiada 3 przypowieści razem o Królestwie Bożym, różnych etapach tego Królestwa. To jest jedna z tych przypowieści. Podobne jest Królestwo Boże do ukrytego w ziemi skarbu, który człowiek znalazł. Pierwsze pytanie, kto to jest ten człowiek? Tylko dzieci ze szkółki nie odpowiadają. Kto to jest ten człowiek? My, Łoni czy kto? Kto to jest ten człowiek? Ten człowiek to jest ten sam człowiek, który był dobrym ojcem, który był gospodarzem wesela, uczty weselnej. Ten człowiek to jest ten, który był dobrym winogrodnikiem, tak się nazywa, byśmy powiedzieli z niemiecka winiarzem, winogrodnikiem. ten człowiek to jest ten, który był dobrym ojcem w przypowieści o synu marnotrawnym. To jest też siewca, który wyszedł, aby siać. Różne obrazy Boga. Tu jest napisane człowiek, a o Jezusie jest powiedziane syn człowieczy. Różne obrazy Boga, różne sytuacje, różne przypowieści, które ukazują go z różnych stron i w różnych sytuacjach. Bo jeśli my bylibyśmy tym człowiekiem, który znalazł skarb, to nas obowiązują zupełnie inne zasady. Przede wszystkim, jak znajdziesz skarb, to skarb nie należy do ciebie. Możesz zachować 10% znalezionego od czasów rzymskich, ale to, co jest w ziemi, należy do państwa. Czyli wykupienie danego terenu tak od strony prawnej to nic nie daje. Ten człowiek to jest Bóg. Skarb ukryty w ziemi, znajduje go, ukrył i uradowany odchodzi. Ja się pytam, ale z czego się cieszy? Znalazł skarb. To normalnie po ludzku wykopałby i w nogi. Ale ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Poświęca wszystko, aby kupić tą rolę. Ale nigdzie nie jest pytane, nie jest wyraźnie powiedziane, że zabiera ten skarb i już go ma. O co tu chodzi? Kupuje ziemię, sprzedaje. Kto oddał wszystko? Za kogo? Po co? Jezus oddał wszystko za nas. Zapłacił cenę, tak? No to jest napisane, że uradowany odchodzi, ale nie zabiera tego skarbu. To jest ten etap Królestwa Bożego. Wielu ludzi, którzy nawrócili się do Boga, mówią, bracie, to już teraz bym chciał tak od razu iść do nieba. Bo wiesz, jeszcze ten okres między tym nawróceniem a pójściem do nieba jest trudny. Bo musisz stać się uczniem, musisz walczyć, musisz pokazać swoją wiarę, swoją decyzję, determinację. Mówię, o, to jest taki dobry stan takiego uniesienia, bo świetnie przy nawróceniu od razu do nieba i nie ma tych wszystkich problemów, bo później przychodzi doświadczenie. Szatan nie atakuje tych, którzy są jego, tylko tych, którzy nawrócili się do żywego Boga. Przychodzi doświadczenie. I to jest ten okres między znalezieniem skarbu a pójściem do nieba. On kupuje całą ziemię. Uradowany odchodzi. Napisano o Jezusie raz, że rozradował się w sercu, kiedy uczniowie przynieśli wiadomość, że to, co robią, wszystko się udaje w Duchu Świętym, idzie jak spłatka, bo ludzie są uwalniani, uzdrawiani i tak dalej. A on co powiedział? Nie cieszcie się z tego. Cieszcie się raczej z tego, że będziecie w niebie, że wasze imiona tam są zapisane. Jedyny moment, kiedy Ewangelie opisują, że on rozradował się w sercu. Bo niektórzy twierdzą, że Jezus nigdy się nie cieszył, nawet na weselu w Kanie Galilejskiej, co nie jest prawdą, bo nie jest napisane też, że się martwił. Ale tam jest wyraźnie napisane, rozradował się w duchu, w sercu swoim. W zależności od tłumaczenia. Czyli mamy Boga, który za nas zapłacił cenę. I teraz trzeba powiedzieć tą prawdę. Wziął to wszystko w pakiecie. Kupił nas z tą całą ziemią. Bo powiedzieć, ja biorę skarb, reszta mnie nie interesuje. Kupił nas z tym, co nas otaczało. Wiadomo, weźmiesz ziemię, co tam możesz znaleźć? Robaki, piasek, śmieci, kamienie, różne rzeczy. Po co? On to wszystko wziął w pakiecie. To jest takie symboliczne. Czyli zapłacił cenę za nas, za nasze życie, łącznie z naszymi problemami, tak jak ostatnio słyszeliśmy, łącznie z naszymi chorobami, z naszymi słabościami, z naszymi grzechami, z tymi, które jeszcze popełnimy. To wszystko jest, z tej ziemi. Te robaki, kamienie, piasek, nieużyteczne rzeczy, przede wszystkim śmieci, tak? On za to wszystko zapłacił. Cena, jak to się mówi, ryczałtowa, kompakt. Bierzesz wszystko albo nic. Dobrze, ja płacę za wszystko. I tutaj jest jeszcze taki moment, że zapłacił i zostawia ten skarb w ziemi. Jak już zapłacił za tą ziemię, no to dawaj ten skarb wykopywać. Ale to jest powiedziane na początku, Królestwo Boże na pewnych etapach. Tam na końcu jest napisane o wyławianiu sieci, to już jest etap sądu. Ale tutaj jest na samym początku. On mówi, zostawiam was w tej ziemi, bo macie jeszcze coś do zrobienia. Macie coś do zrobienia. Należycie do mnie, jako mój Kościół. I on mówi, przygotuję miejsce, te miasto ze złota, te ulice, te domy, osiedla i przyjdę. Ale teraz was zostawiam tutaj, daję wam pewne zadanie, moje błogosławieństwo, mojego Ducha Świętego, macie tutaj coś do zrobienia. I odchodzi, zostawia nas. Bo wielu mówi, ty, no ale jak już zapłacił, no to już po co nam ten etap przejściowy? Po co nam ten etap przejściowy? Wiecie, to można... Jeden z moich kolegów porównał to do filmu, jak ktoś lubi filmy akcji, napad na bank. Bandyci są w banku i są jednostki specjalne, które mogą wejść i, jak to się mówi, zrobić porządek, ale nie wiadomo ilu przypadkowych klientów banku, przypadkowych ludzi, którzy tam się znaleźli, przy okazji zginą. I znajduje się, i wśród tych, na tym filmie jest też tak jeden negocjator, który mówi, wypuśćcie tych ludzi, ja wchodzę do środka. I zawsze on robi tak, że rozbiera się, żeby nie było widać, że ma broń i wchodzi do środka. Tak? W zamian za to ludzie zostają zwolnieni, którzy są zakładnikami w banku. I to jest właśnie ten etap Królestwa Bożego, że Bóg dzisiaj czy 2000 lat temu mógłby sprawę skończyć od razu. Ale prawda jest taka, że wielu ludzi niewinnych musiałoby zginąć, którzy jeszcze nie słyszeli o Jezusie. To jest ta tajemnica Pawła, gdzie Paweł mówi wyraźnie, zaciemnił Izrael, naród wybrany, aby inni mogli wejść. Czyli negocjator czeka. Negocjator czeka, aby zyskać na czasie. To widzicie czasem na filmach. Rozmawiaj przez telefon i tak dalej, żeby zyskać na czasie. Aby ci niewinni nie musieli zginąć. Aby... I to jest ten taki okres dodatkowego czasu, który mamy, który możemy poświęcić Jemu. Aby ci niewinni nie musieli zginąć, on gra na czas, mówiąc dzisiejszym językiem. Tak jak Paweł w tej tajemnicy opisuje to w listach, aż poganie wejdą, pewna cząstka pogan wejdzie, która na to jest, do tego jest przeznaczona. Tak Paweł to opisuje. I kiedy oni wejdą, ten okres się skończy. Jezus sprowokowany w rozmowach tam już przed samym końcem mówi coś takiego. Gdyby królestwo moje było z tego świata, to ojciec dałby mi legiony aniołów, które walczyłyby za mnie. Ale ponieważ królestwo moje nie jest z tego świata, to nie zrobię tego. To nie znaczy, że on nie może tego zrobić, bo w ostatecznej rozgrywce on to zrobi. Ale to nie jest jeszcze ten etap, w którym żyjemy, aby wojska anielskie walczyły za niego. Dlatego umierał na krzyżu sam, powiedział, że to nie jest ten etap. Ojciec nie da legionów aniołów, on musi sam skończyć tą ofiarę. Ale kiedy przyjdzie drugi raz, to już nie będzie to wyglądało tak samo. Bo jest napisane, że Te wojska anielskie będą mu towarzyszyły przy drugim przyjściu na świat. I my żyjemy w tym międzyczasie. On zapłacił za nas cenę z tym wszystkim. Łącznie z tymi śmieciami, z tymi brudami naszego życia. To wszystko, co było w ziemi, powiedział: dobra, ja płacę za wszystko. I teraz jeszcze czeka. To jest okres przejściowy. Tak jak tam jest napisane, uradowany odchodzi. No i co? Później następna przypowieść o Królestwie Bożym i później następna o sortowaniu ryb. To już jest koniec tych czasów, kiedy jest powiedziane, że aniołowie, wyraźnie tam jest napisane parę wersetów niżej, aniołowie wyłowią sieci, tak żeby ludzie się do tego nie pchali. Aniołowie wyłowią sieci i przebiorą dobre od niedobrych. To będzie ten czas sądu. My jesteśmy teraz na tym etapie tej pierwszej przypowieści, gdzie rozgrywka w tym banku ciągle trwa, aby ludzie nie zginęli, aby niepotrzebnie ludzie nie zginęli, aby niewinni ludzie nie zginęli. Jesteś jeszcze ze mną? Tydzień temu słyszeliśmy tutaj świadectwo Jacka, dosyć mocne, bo nie każdy miał z nas aż tak barwną przeszłość albo aż tak trudną. I wiele świadectw podobnych moglibyśmy powiedzieć. Znajomy mój brat z polskiego zboru, Krzysiek, nawrócił się na festiwalu w Jarocinie. To był taki tam ten ciężki festiwal rockowy. Jak przyszedł do zboru, siostry patrzyły na niego. Wiem, że się modliły, bo niepodobny był do chrześcijanina. Długie włosy, jeszcze wtedy w takich włosach nikt do nas nie przyszedł do zboru, bo pierwszy z ulicy, co tak przyszedł, się nawrócił w Jarocinie. Oj, to był szok dla zboru i dla wszystkich. Pan Bóg wziął go tak, jak był po prostu. O, ja wiem, że one się modliły. Jak on mógł tak przyjść? Już nawrócony? O, już zaraz tam z nożyczkami szły na niego, ale po prostu czekały i to wszystko przyszło. Pan Bóg go wziął tak, jak był. Z Jarocina i do zboru w Oleśnicy. I się zmienił, był innym człowiekiem. Innym, Robert, tu stąd. Pan Bóg go wziął z ulicy, tak jak był. Uwolnił go w ciągu jednego dnia od narkotyków, od alkoholu. Chyba żółtaczka cemu została. Ale wszyscy mówili, jego koledzy z tych właśnie trudnych kręgów, my chcemy tak jak Robert, żeby to było bez bólu i w ciągu jednego dnia. Niektórzy pamiętają go jeszcze, bo on tutaj przychodził. Nie wiem, gdzie dzisiaj jest i co robi. Czy jest blisko Boga, czy daleko. Bóg go wziął tak, jak on był po prostu. Tak słyszeliśmy też świadectwo Jacka tu tydzień temu. Praktycznie, można powiedzieć, beznadziejny przypadek, nie? Twardy człowiek, który już tyle odsiedział, że kolejne mówienie do niego Słowa Bożego po ludzku wydaje się bez sensu, bo przecież on już wiedział i był przy Bogu i odchodził i znowu wrócił. Czyli Biblia mówi wyraźnie, że dopóki człowiek żyje, dopóki jest nadzieja, że wróci do Boga. Nie ma ani jednej przypowieści, że Bóg kogoś wyciąga zza światów. Dopóki żyje, ten syn marnotrawny wrócił od świni, ale wrócił, on żył. To jest nadzieja, że może zmienić każdego. Czyli tutaj czytamy wyraźnie, on zapłacił za wszystko i uradowany odchodzi. I to jest ten okres przejściowy. On czeka, co będzie. Czeka, jak będzie wyglądało nasze życie. Bo my mówimy często o nieutracalności zbawienia. Zbawienie jest od Boga raz na zawsze, później możesz robić to, co chcesz. Ale tak w Biblii nie stoi. To nie jest tak, że zbawienie sobie załatwiłeś, później przeczekasz, możesz robić to, co chcesz. Bóg jest miłosierny. Ale jest napisane też, że Bóg jest sprawiedliwy. I nie pozwoli się z siebie naśmiewać i nie pozwoli z łaski którą nam daje w postaci swego Syna, nie pozwoli się też naśmiewać. Dlatego jest tak to surowo karany. Grzech przeciwko duchowi, znaczy przeciwko tym, którzy poznali moc Boga, nie będzie wybaczony. Grzech ten nigdy nie będzie darowany. Jezus mówił o tym wyraźnie. Jeszcze mamy króciutki fragment z listu do Koryntian, 7 rozdział 23. O, widzicie, to jest fajne, bo to jest króciutkie. Tam Paweł mówi o różnych rzeczach, małżeństwie, w kościele i o różnych sytuacjach między ludźmi wolnymi a niewolnikami. I tak do wolnych mówi, jesteś wolnym człowiekiem, ale żeby on to zrozumiał lepiej, to mówi, w tej chwili stajesz się niewolnikiem Chrystusa. A do niewolników, którzy byli w normalnej formie, jako niewolnicy się urodzili, teraz jesteś wyzwoleńcem dla Chrystusa. Żeby i ta jedna strona, i druga strona nie właściwie rozumiała Biblię, właściwie rozumiała Ewangelię. Tutaj mówi do nas wszystkich, drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Ja bym sobie powiedzieć, ej ty, ale to jest XXI wiek. O co mu chodzi? To jest do nas? XXI wiek? Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Dzisiaj na świecie jest 40 milionów niewolników. Nigdy nie było ich tak wielu na świecie. Powiesz, ale były czasy niewolnictwa. No tak, ale wtedy Rzym miał 100 tysięcy ludzi, a teraz co druga wioska ma 100 tysięcy. Prawda? Dużo jest miejscowości, dużo większych. 40 milionów niewolników na świecie dzisiaj. Niewolnictwo seksualne, jakieś gospodarcze, w pracy, Indie, wykorzystywanie malutkich dzieci do pracy. Rumunia gdzieś tam, wykorzystywanie niewolnictwa seksualnego i inne kraje, gdzie w ogóle kamery jeszcze nie docierają i dlatego o tym nie wiemy i nie mówimy i wielu zależy na tym, abyśmy też o tym nie mówili. Nikt jeszcze nie wrócił od 30 lat z Czadu, z Nigru i z wielu innych krajów, gdzie cały czas trwa wojna i tak naprawdę to nie wiadomo, o co tam chodzi i jaki system tam panuje. Na pewno nie panuje tam dobry system. Są kraje na ziemi, gdzie Sudan, gdzie dalej istnieje niewolnictwo. I żaden dziennikarz tam nie pojedzie, bo jeszcze nikt nie wrócił. I są takie miejsca na ziemi. Może nie chodzi tutaj, to mówiliśmy o tym niewolnictwie takim fizycznym, że ktoś jest niewolnikiem kogoś z powodów ekonomicznych, innych. Ale to, co Jezus mówi, to chodzi o też niewolnictwo takie duchowe, że ludzie są niewolnikami jakiejś idei, ale do końca po prostu też nie wiedzą dlaczego. Tak jak ktoś się urodził w czasach rzymskich niewolnikiem, no i co miał zrobić? No nic. Apostołowie nauczają. Urodziłeś się niewolnikiem, służ jak najlepiej Panu. Nie chcieli rewolucji. Służ jak najlepiej swojemu Panu, tak jakbyś służył Bogu. Co mieli powiedzieć? Wyjdźcie na ulicę? Ale to, co jest napisane do nas, niech stawajcie się niewolnikami ludzi, to może dzisiaj bardziej jest powiedziane w sensie duchowym, że należymy do czegoś, identyfikujemy się z czymś, co gdzieś może jest fajne, gdzieś jest w internecie, co ludzie za tym idą. Może to jest religia, może coś, ale tak naprawdę działa to tak trochę jak niewolniczy system, że ani nie możesz z tego wyjść, ani nie możesz powiedzieć swojego zdania, ani nie wiesz, dlaczego tam jesteś. No bo wszyscy tam są. No ale to jeszcze nic nie znaczy. To jest to niewolnictwo duchowe, że jesteś i nie możesz z tego wyjść i tak jakby to było nasze przeznaczenie, ale naszym przeznaczeniem jest żywy Kościół. Naszym przeznaczeniem jest Jezus Chrystus. I tutaj nie mamy wątpliwości. Ale jeżeli miałbyś wątpliwość z tym niewolnictwem, to zobacz sobie, 40 milionów dzisiaj jest niewolnikami, tak jak 2000 lat temu. Ja wiem, że my tu sobie żyjemy w takiej oazie spokoju. Chrześcijański festiwal trwa, nabożeństwa się odbywają, kościoły są puste, wszystko jest super. Ludzie świętują czas łaski, że robią łaskę, czasem przychodzą, czasem nie. Ale w innych krajach jest zupełnie inaczej. To jest taka trochę mydlana bańka. W innych krajach naprawdę mają ciężko. Zobaczmy jeszcze na koniec to, co udało mi się kiedyś rozdać przy chrzcie wodnym. Nawet wiem, kto to dostał. Numer 4. To jest z Izajasza 43, 4 werset i kawałek 5, strona 789. Bóg mówi do duchowego Izraela. Jacek, to jest twój ten werset. Bóg mówi do Izraela, co z nimi się stanie. Ale tak naprawdę tym duchowym Izraelem to my jesteśmy. Bo już teraz nie ma tego podziału. My jesteśmy duchowym Izraelem. Czyli Bóg mówi do ciebie i do mnie. Bo inaczej Stary Testament pozostaje tylko starą historią i nic tam nie ma dla nas. A okazuje się, że to wszystko jest dla nas. I tam czytamy, dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję. Więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. I to są trzy elementy, że każdy z nas jest drogi dla Boga i cenny, jakby to nie było wystarczające powiedzieć drogi, cenny, bardzo wartościowy. I deklaracja Boga jest bardzo jasna. I ja cię miłuję. Dlatego, jeżeli, wiecie, między ludźmi jak pojawia się miłość, to oni potrafią wiele poświęcić. My mamy stary przykład. Ktoś jedzie 32 godziny do Białegostoku, żeby zobaczyć swoją ukochaną. Aleluja, 17 godzin w jedną stronę można zalecieć dokąd? Do Indii 12 godzin z powrotem i jeszcze masz pół dnia wolnego. A ty do Białegostoku 32 godziny. Czyli to jest coś, tak? To mogą zrobić tylko zakochani. A ktoś inny powiedział, ty, ale przecież można porozmawiać na Skype'ie. No tak czy nie? 32 godziny w jedną stronę. A Bóg powiedział, ja ciebie miłuję. Dlatego jesteś dla mnie drogi, cenny. Bo jesteś drogo kupiony. Bo Jezus zapłacił tą cenę. I to nie było za parę groszy. I jeszcze jest powiedziane, więc daję ludzi za ciebie. Wiecie, te pertraktacje w banku cały czas trwają. Daję ludzi za ciebie. Pamiętacie tą historię? Ja wchodzę, mówi Jezus, ja wchodzę do gry, ale zwolni kilku. A on mówi, dobrze, ale tych musisz zostawić. Kobiety z dziećmi w ciąży, tak, ale ci zostają. To są normalne pertraktacje. I on mówi, daję ludzi za ciebie. Komu? Komu daję ludzi? Poświęca ich za ciebie, za mnie. I jeszcze, jakby było mało, to mówi i narody za twoje życie. Narody to już nie jest takie coś tam, nie? Że jakaś tam wioseczka albo coś. Daję ludzi za twoje życie, bo ono jest cenne. Bo cię miłuje, jest napisane wyżej. Że to nie jest tak obojętne. Bóg umiłował nas, wziął nas razem z tą ziemią, zapłacił wszystko i to jest decyzja i on się z tego nie wycofa. I to było napisane na kartach Nowego Testamentu, również na kartach Starego Testamentu i mówi wyraźnie, poświęcam ludzi za ciebie i narody za twoje życie. I później jest jeszcze deklaracja tego nowego przymierza. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Bo czasem mówimy tak, no ale no jak to jest z tym moim chrześcijaństwem? To mnie tyle kosztuje. I może masz pewien lęk w sercu, myślisz sobie, ej, może bym inaczej awansował, gdybym miał inne zasady życia, postępowania. Albo byłbym w innym miejscu, tak po ludzku. Ale on mówi, nie bój się, bo ja jestem z tobą. I to nie bój się, to masz w Biblii, nawet jak jest rok przestępny, 365 razy, czyli na każdy dzień, jeden raz nie bój się. To znaczy, że Bóg wiedział, że my będziemy mieli trochę ciężko, że będziemy mieli wątpliwości, że będziemy mieli słabości, że będziemy mieli zwątpienia i jest nam potrzebne to pocieszenie, nie bój się, na każdy dzień. Teraz wiesz, dlaczego niektórzy mówili przy nawróceniu, o bracie, dzisiaj bym poszedł do nieba, ale takie mam uniesienie, jest tak super. A myśmy wtedy mówili, zobacz na Chrystusa, jak stał w Jordanie, niebo się otworzyło, było super, pompa jak nie wiem, anioły grali, wszystko pięknie, och, pięknie. Pan Bóg przemówił, super uniesienie, super imprezka i obudził się na całkowitym pustkowiu, na pustyni. I sam na sam musiał podjąć próbę walki z szatanem. Musiał walczyć na Boże Słowo, nie używał Bożej mocy, tylko tamten znał Boże Słowo, jak się okazuje, i on. I nie dał się sprowokować i wygrał Bożym Słowem. Ale próba przyszła od razu, po tej wielkiej pompie. Jeżeli masz jakieś złudzenia, że u nas będzie inaczej, to mogę powiedzieć, że inaczej nie będzie. Ale to, co jest napisane, to jest napisane o nas, dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny, czy cenna i droga. Ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. I teraz już do pań i panów. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. I teraz już wiemy, o co chodzi w tym tytule. Skarb Jezusa. Nie znaczy się, że on tu zakopał gdzieś tam parę tych monet i jak przyjdzie, to je znowu odkopie i to. To nie o to chodzi. Skarb Jezusa to jesteś ty i ja. Bo tak naprawdę materialne rzeczy nie mają dla niego znaczenia, bo z tego, co dla nas jest bardzo drogocenne, oni tam zrobili ulice, śmietniki i wszystko, co się da, żeby nie rdzewiało i żeby się nigdy nie zepsuło. Ładnie błyszczy się, nie trzeba w ogóle po prostu czyścić tego. Prawda? Skarb Jezusa to jesteś ty i ja, bo jemu tak się podobało, żeby postawić na człowieka, żeby odbudować idealną społeczność utraconą w raju. Zapłacił cenę, wziął kompakt, wszystko zapłacił. I w tym miejscu jesteśmy. On nas zachęca, abyśmy się nie bali. On mówi, kim jesteśmy dla Niego. Jeżeli są zakochani, to oni nie boją się niczego. Bo oni mówią, o, jaka jesteś wspaniała, jak jesteś super. Mają różowe, zielone i niebieskie okulary i po prostu wielu rzeczy nie widzą. I Bóg mówi dzisiaj tak, ja jestem zakochany w tobie. Wielu rzeczy, wielu problemów nie musisz widzieć. Nie bój się, bo ja jestem z tobą, ja ci pomogę, bo ja zainwestowałem w ciebie. Ty jesteś moim skarbem, ja nie mam innego. I ludzie nie oddają łatwo swego skarbu, prawda? Jak już trzeba jakaś zawierucha czy coś, to może zakopać to do ziemi, przeczekać, ale tak łatwo to nie oddać, no bo przecież to gromadzili. I Bóg też nie odda swojego skarbu. I tym chciałbym zakończyć. Niech wam Pan błogosławi. Powstaniemy do modlitwy. Jeżeli ktoś chciałby mu coś powiedzieć w modlitwie, podziękować, to pamiętaj, że jesteś, ja jestem, ty jesteś, ona jest, on jest skarbem Jezusa Chrystusa. Amen.